Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Śluciński, zbliża się 9.10. Tradycyjnie rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Marcin Chora, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, zgadza się, Prawa i Sprawiedliwości.
Wszystkie pierwsze intuicje były niedobre. I Karol Rabenda, Republikanie.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie.
Z tym samym stowarzyszeniem.
Tak, stowarzyszenie.
Chcę was pytać się na początek o piłkę nożną, właściwie politykę. Rządzącym zawsze sukcesy sportowców sprzyjają, bo poprawiają nastroje. Mówiąc najkrócej, jeszcze jeden powód dla Prawa i Sprawiedliwości do entuzjazmu i do przekonania, że będzie dobrze. No oczywiście pytanie, jak się wynik na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Rosji może przełożyć na wybory samorządowe, ale to już oczywiście spekulacje dla psychologów i psychoanalityków, ale to jakby zupełnie inna historia. No ale z gruba mówiąc, to jest ważny przyczynek do tego, co się dzieje. A z drugiej strony same Mistrzostwa w Rosji otwierają dla dyplomacji niejednego kraju, myślę, poważny problem. Bo będziemy musieli wybrnąć z obecności naszych sportowców, ale także naszych polityków, którzy z reguły jeżdżą na mecze w kraju, no, który jest krajem no, niespełniającym wszystkich standardów zachowań kraju cywilizowanego.
No cóż, wczoraj oglądałem akurat dużo przed meczem taki program w telewizji polskiej o mundialu w 1982 roku. I tam wypowiadał się trener Piechniczek, zawodnicy, Zbyszek Boniek, jak to władza chciała się tam ogrzać na ich sukcesie.
No i także internowani, którzy nie wiedzieli, czy mają w celi oglądać, czy nie.
Czy bojkotować te mistrzostwa. No Polska zdobyła, jak wiemy, srebrny medal. I też władzy to nie pomogło, ale na pewno społeczeństwo, tak jak wtedy ci więźniowie w Warłamowie, czy pod Białęce, oni, część z nich nie chciała oglądać, ale niektórzy mówili, nie, to jest przecież polska gra i trzeba jej kibicować.
Znaczy, przypomnę, że było też taki mecz, na którym na trybunach pojawiły się napisy Solidarność, które ówczesna telewizja rządowa zakrywała widokiem trybun z zupełnie innego meczu, ale to już jakby anegdota i zupełnie inna historia.
Po pierwsze trzeba się cieszyć, że wygraliśmy, bo horror był do 80 minuty, 2-2, więc ja bardzo się cieszę, że udało się i 4-2 to piękny wynik.
Marcin Chorała.
Zgadzam się, że piękny wynik. Nie, ja myślę, że choć oczywiście polityka ze sportem, a chyba zwłaszcza z piłką nożną, mieliśmy nawet wojnę futbolową swego czasu, się mieszała, to jednak tutaj bym jej przesadnie nie mieszał. Cieszymy się z wyniku, cieszymy się, że jedziemy na Mistrzostwa Świata. Oczywiście to jest generalnie rzecz biorąc problem znów, kiedy różnego rodzaju państwa, no mniej lub bardziej łamiące prawa człowieka, stają się gospodarzami wielkich imprez. No w czasie igrzysk w Soczi przecież mieliśmy zdarzenia na zajścia na Ukrainie, chociażby, i tam też sportowcy ukraińscy mieli ogromny problem i jak się zachować. Ale tak jak mówię, no cieszmy się z tych sukcesów sportowych i może nie we wszystkim aż polityka.
Dopatrujmy się polityki. Choć przed chwilą widziałem taką wypowiedź pana ministra Bańki, który powiedział, że drużyna dobrej zmiany gra do jednej bramki, a jej trener jest Jarosław Kaczyński. Odnoszę wrażenie, że było o polityce.
Jest, ale to już jest mieszanie sportu do polityki, a nie polityki do sportu.
Wczoraj był jeden samobój, więc różnie to może być, ale powiem tak, jak była pani prezes na trybunach Przyłębska, no to nawet gdybyśmy przegrali, to i tak bym pewnie nie opublikowała w wyniku meczu, więc i tak byśmy wygrali.
Odnoszę wrażenie, że na jednym z portali pojawiło się takie skojarzenie, że pani sędzia Przyłębska przynosi nam polskiej reprezentacji szczęście, w związku z tym jest to w dużym stopniu jej zasługa.
Zmobilizowali się, tak?
Tak,
ja nie bardzo oglądam mecze, ale powiem szczerze, jak Real Lewandowski, to ja tak wbiegam na chwilkę, patrzę, energię nabieram na cały tydzień.
Tak. No był jeden element taki humorystyczny pomieszania polityki z piłką nożną, to w szatni, jak prezydent Duda poszedł pogratulować, to Sławek Peszko zapytał go, czy będzie 500+ dla piłkarzy, co ich tam wszystkich rozbawiło, więc no te tematy się mieszają, ale...
Zdając garze piłkarzy, to raczej 500+, ale to...
Nie wiemy, w jakiej walucie.
To w takim razie już wracając do rzeczy poważnych, to chcę spytać, no to zacznijmy od pana Marcina Chorały, czy rzeczywiście drużyna dobrej zmiany gra do jednej bramki pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego?
Wszystko na to wskazuje. Oczywiście pan redaktor pije do kwestii reformy sądownictwa i tych wet prezydenta. Kolejne spotkania między panem prezesem Kaczyńskim a panem prezydentem Dudą przebiegają, z tego co się dowiadujemy, w coraz lepszej atmosferze, choć oczywiście zawsze mam takie zastrzeżenie.
Jeśli się zapowiada kolejne spotkanie, to znaczy, że jeszcze jest co do dyskutowania.
Mam zawsze takie zastrzeżenie przed radosnym komentowaniem spotkań, które zasadniczo odbywają się w cztery oczy przez ludzi, którzy na nich nie byli, więc no, jakby skąd mamy wiedzieć, o czym tam się mówiło. Natomiast no, ponieważ no, takie wymogi współczesnych mediów są takie, że coś jednak powiedzieć trzeba, to powiedzmy to, że no mamy nadzieję, że to właśnie będzie tak, jak deklarują, jak deklarował przede wszystkim pan prezydent, że pewna głęboka zmiana w sądownictwie zostanie przeprowadzona. My zgodziliśmy się na większość tych propozycji prezydenta. No jedna rzecz, którą niewątpliwie trzeba będzie w procesie legislacyjnym zmienić, to kwestia rozstrzygania pata w razie wyboru 3/5, kiedy nie uda się uzyskać 3/5 do wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, bo wszystko na to wskazuje, że ta propozycja prezydenta jest po prostu niekonstytucyjna, to znaczy, żeby głosować na zasadzie jeden poseł, jeden głos na jednego sędziego, no bo to spowoduje, że dany sędzia jest wybierany na przykład 30 czy 40 głosami, a generalna zasada jest taka, że Sejm podejmuje decyzję większością głosów. No więc to no 30 czy 40 to żadną miarą nie jest większość głosów, więc to pewnie trzeba będzie zmienić. Być może jeszcze jakieś tam podszlifowanie w kilku szczegółach, ale to zapowiada się to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już wkrótce ta reforma zostanie przeprowadzona i będziemy mogli zająć się kolejnymi, bo te też czekają.
Ale czy to oznacza, że te uzgodnienia, nim te wnioski będą procedowane w Sejmie, te uzgodnienia między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością mają szansę być sfinalizowane?
Myślę, że tak. No, znaczy niekoniecznie one będą jakoś tam super publicznie komunikowane. No, czasem w polityce niektóre rzeczy trzeba najpierw między sobą ustalić, zanim się je zakomunikuje. Natomiast chodzi o to, żeby pewne zmiany w tych, no bo zakładamy, że tak jak prezydent te projekty zgłosił, no to tak je popiera. No my chcielibyśmy jednak trochę zmienić, nieznacznie, ale jednak zmienić. No chcemy uprzednio ustalić z panem prezydentem, czy te zmiany akceptuje, żeby ponownie po tych zmianach ich nie wetował. Jeżeli takie uzgodnienie będzie, no to wtedy będzie można spokojnie to przyjąć. Tak jak mówię, w większości swoich postanowień one są do akceptacji. Ja bym powiedział, że co najmniej jedno to nawet z mojej perspektywy jest nawet lepsze niż w tych naszych projektach, czyli udział ławników w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli właśnie chodzi o to, żeby nie było tak, że tylko sędziowie sędziów w swoim sosie oceniają. Ten czynnik społeczny też tutaj dobrze, że będzie. Skarga nadzwyczajna też wydaje się świetnym pomysłem, żeby otworzyć jakąkolwiek formalną drogę do podważenia wyroków, które są w sposób oczywisty, no niezgodne z prawem, niezgodne ze sprawiedliwością, niesprawiedliwe po prostu. No ale po wyczerpaniu wszelkich kroków formalnych obecnie są formalnie niewzruszalne. No jeżeli na przykład podstawą wyroku stał się dokument, który w innym równoległym postępowaniu sądowym później ktoś został skazany za jego sfałszowanie. Więc wiemy, że był to fałszywy dowód, a był główną podstawą wydania jakiegoś wyroku. No i teraz jeżeli wszystkie terminy przeszły, wyczerpano drogę łącznie ze skargą kasacyjną, to już nie ma żadnej formalnej, prawnej możliwości, żeby ten ewidentnie nie, taki przykładowy, ewidentnie niesprawiedliwy wyrok podważyć i otwarcie jakiejś drogi do tego.
Cieszę się, że rozmawiamy merytorycznie o tych propozycjach, ale też chcę spytać o tą politykę. Czy opozycja nie czuje się zazdrosna? Rosna, bo odnoszę takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość zręcznie obsadziła właściwie może nie do końca zjednoczony obóz prawicy, zręcznie obsadził stanowiska zarówno władzy, jak i opozycji w całym tym konflikcie, bo spór pomiędzy prezydentem a no chyba Zbigniewem Ziobro, jak i częścią obozu PiSu bardzo służy obu stronom. Nigdy nie mieli w sondażach tak wysokich notowań jak właśnie teraz.
Ja dzisiaj przeczytałam na Twitterze wypowiedź pana prezydenta, który mówił, że nie był na różańcu, tylko modlił się w ciszy bez kamery. Ja myślę, że te spotkania są podobne, jak taka modlitwa. Pan prezydent spotyka się z panem prezesem w cichości, bez kamer. I to się tam wszystko załatwia pomiędzy PiS-em a PiS-em. Czyli ja bym nie nazwała tego zazdrością, natomiast to jest oczywistością, że to PiS przeciąga linę z PiS-em, więc tutaj opozycją i rząd z PiS-em walczy sam ze sobą. Pewnie to było zaplanowane, żeby wyciszyć te protesty na ulicach i to się niestety udało, ale tylko na chwilę się udało. Na chwilę się udało, bo Polacy nie są głupi i zrozumieją, że to jest walka wewnętrzna o władzę pomiędzy panem prezydentem a panem ministrem sprawiedliwości. Natomiast ja bym chciała tutaj poruszyć temat tej skargi nadzwyczajnej, o której pan poseł raczył wspomnieć. Myślę sobie, że niesprawiedliwe wyroki, rozumiem, mogą boleć zawsze stronę przegraną. Zastanawiam się, jak to bardzo będzie przedłużało postępowanie. Może one się będą ciągnęły całymi latami, bo zawsze ktoś będzie niezadowolony z tego niesprawiedliwego dla nich wyroku, bo zawsze jedna strona przegrywa. Ale zastanówmy się, jakie są do tego podstawy. Czy Trzecia Rzeczpospolita jest traktowana jak PRL, tam to przecież były prawidłowo rozpatrzone wyroki, to były
rażąco niesprawiedliwe.
Ale chwileczkę. Czy to są Niemcy hitlerowskie, że musimy podważać wyroki? Czy to jest PRL, że musimy podważać wyroki?
PiS uważa, że tylko
za ich czasów będą sprawiedliwe wyroki. To jest lekko przerażające. Macie poczucie, że macie nadwładzę wszelką?
No nie, to jest...
No cóż, ja śledziłem te, że tak powiem, negocjacje pisowsko-pisowskie. I były takie momenty, że wierzyłem w takie coś, że już dogadani są, że to jest tylko na pokaz. No ale ostatni wywiad pana prezydenta do Rzeczy no wyjaśnia, że nie pozwoli, żeby Ziobro robił z niego pajaca. Dosłownie mówi, że to Ziobro jest winny tych
zdrad. Dosłownie to jednak tak nie mówi.
Ale z tekstu wynika bardzo, że
Ziobro podobno próbował pozyskać pana prezydenta do swojej inicjatywy politycznej.
Tak, pan Ziobro ma jakieś swoje takie zdolności, ale tu pan prezydent stanął jakby na wysokości zadania i myślę, że nie odpuści tych swoich projektów. Natomiast jeśli chodzi o te skargi, tak, o te odwołania się, no zawsze będzie tak, że 50% będzie zadowolonych po wyrokach sądu, a 50% niezadowolonych. I myślę, że PiS robi to tak na wyrost, tak? Tu pan poseł mówi, że przywołuje, że na podstawie dokumentu. No są takie pewnie przypadki, ale to nie to, że człowiek jest skazywany w pierwszej instancji. Ma drogę odwoławczą i jeśli pan mówi o takich dokumentach, to w drugiej instancji czy w kasacji można się tym podeprzeć. Nie trzeba robić, że dzisiaj będzie wznowiony, nie wiem, może 50 tysięcy, może 100 tysięcy spraw.
Nie będzie, no
bo ale... będą no ludzie chcieli z tego skorzystać.
Ale pan się nie odnosi do brzmienia ustawy. Tam nie ma uprawnienia dla każdego.
Nie jest cała.
Tam jest jasno wskazane, jakie podmioty mogą.
No tak, ale to jest wskazane, ale każdy może złożyć. Grupa posłów będzie składała taki wniosek, jest wyobrażenie polityczne.
Składania skargi. Czyli na przykład duża grupa posłów albo Rzecznik Praw Obywatelskich. No to będzie ta śluza.
Kto przyjdzie do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, poprosi o złożenie, nie wierzę, żeby odmówił. Tylko powiem, no dobra, wracamy do sądu, niech sąd rozstrzygnie.
Znaczy tutaj, jeśli chodzi o ten spór między prezydentem, a powiedzmy Prawem i Sprawiedliwością, jeśli można to nazwać sporem, bo raczej to mimo wszystko to jednak jest jakaś dyskusja merytoryczna, tak? Bo tutaj nie jest walka polityczna, można powiedzieć, że dzieje się między ministrem sprawiedliwości a prezydentem, ale to oczywiście jest w kategoriach, jak to nazwał Jarosław Kaczyński, sporem 40-latków, bo oni są z jednego w jednym wieku i podejrzewam, że będą chcieli konkurować jeszcze w historii w przyszłości. Ale dlaczego opozycja, czy tak zwana opozycja nie uczestniczy w tym sporze, bo rywalizuje na to, kto jest większym przeciwnikiem, czy to prezydenta, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Zbigniewa Ziobry. I jeśli mamy sytuację, że Platforma chce uczestniczyć w merytorycznej dyskusji, no to Nowoczesna mówi, że nie będzie uczestniczyć, bo to jest chucpa i w drugą stronę, więc to mamy taki układ polityczny. Nie, no tak rywalizujecie na to, kto jest bardziej, kto bardziej nie lubi PiSu i później nie ma żadnej dyskusji merytorycznej, więc Platforma i Nowoczesna sama się troszeczkę autuje z tej dyskusji.
Choć niektórzy twierdzą, że prezydent realnie oczekiwał na jakiś sygnał ze strony opozycji, czy mogą być oni jego partnerem, no powiedziałbym, do jakiejś gry politycznej być może.
No to się doczekał sygnał.
No właśnie, i dowiedział się, że nie, no i tak jakby to powiedzieć, wrócił do swojego obozu. No ale jest co prawda, tutaj wrzucę kamyczek do ogródka pana posła Horały, no jednak coś nienaturalnego w tym, że prezes Kaczyński, kiedy no mówiąc najkrócej, wszyscy już wiemy, że prezydent udzielił takiego wywiadu, w którym żali się na działalność Zbigniewa Ziobry, jest na kongresie Solidarnej Polski i bardzo chwali Zbigniewa Ziobry. No i jest coś w tym takiego...
Znaczy, i prezes Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda są autonomicznymi, podmiotowymi ludźmi i mają mieć prawo swoje opinie również na temat Zbigniewa Ziobry. I one muszą być tożsame. To jest tak, że szeroko, nawet nie w jednej partii, bo to przecież cały obóz Zjednoczonej Prawicy jest. No my współpracujemy, umówiliśmy się na pewne zmiany w Polsce, które będziemy realizować, natomiast poza tym na różne tematy możemy mieć nieco, a czasem nawet na tematy mniej istotne z punktu widzenia zmienia Polski, nawet bardzo różne opinie. No,
to prawda, ja ostatnio rozmawiałem z panem wicepremierem Gowinem, który odnoszę wrażenie, że właściwie w każdym każdej sprawie ma inne zdanie niż Ryszard Terlecki i odwrotnie. I pytanie tylko, czy to jest anegdotyczne, czy to jest prawdziwe? Znaczy, czy mamy do czynienia z jakąś realną dyskusją o jakichś rzeczach, czy właśnie też z pewnym pozorem? No, ale
to jakby... może być taki szok, bo niektórzy wierzą w taką gębę, którą nam dorobiono, że jesteśmy jakąś jednoosobowo sterowani, wszyscy myślimy tak samo, mówimy tak samo, nic bardziej mylnego. W wielu sprawach zachodzą różnice zdań, czasem mniej publicznie.
Rzepecki o tych państwo, jest Gowin.
O tych państwo, no Rzepeckiego to raczej nie ma.
Raczej.
To tak, no pan poseł Rzepecki, jeżeli już poruszamy ten temat, od dawna mentalnie wypisał się z Prawa i Sprawiedliwości i szukał atrakcyjnie medialnego pretekstu, żeby zostać z niego wyrzuconym. Znalazł, gratuluję sprawności politycznej, aczkolwiek no... Jeżeli ktoś chce zwalniać Jarosława Kaczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości samemu jakby mogąc się pochwalić dorobkiem w polityce takim, jakim kolega Rzepecki może się pochwalić, to ma to swój wymiar co najmniej delikatnie mówiąc groteskowy. Aczkolwiek też groteskowy wymiar ma wielki zachwyt nad kolegą Łukaszem Rzepeckim, który... No, była historia różnych młodych ludzi w polityce, którzy no nie spotykali się z takim zrozumieniem entuzjastycznym mediów i opozycji. I powtarza się ten schemat, że generalnie rzecz biorąc, kto z pisowców, to moi koledzy to wszyscy wiedzą, że jakby mogą być błyskawicznie dostąpić zbawienia i wręcz czasem chwilowego ubóstwienia w mediach liberalnych pod warunkiem, że naplują na Jarosława Kaczyńskiego.
Nie byłoby to takie ciekawe, gdyby pan Rzepecki nie był człowiekiem pana prezydenta. Tak? I dlatego to jest takie ciekawe, że człowiek, który mówi, cieszę się, że prezydent to zawetował, tak? Mówi o ustawie paliwowej. To jest nieludzkie. Pan prezydent to zawetuje. Tylko ktoś doniósł do pana Kaczyńskiego, i pan prezydent Kaczyński wycofał się z tej ustawy. Być może to był Rzepecki, że poszedł i powiedział, któryś z ludzi musiał to powiedzieć, dlatego PiS się wycofał z tej ustawy paliwowej, z tego podatku paliwowego. Bo ludzie prezydenta mieli dojście, a po zmianach w kancelarii pewnie nie będzie takich
dojść.
Ja
podziwiam wiedzę pana posła na temat wewnętrznych zdarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Przyjdę
no
na
bo to szeroko jest komentowane na korytarzach sejmowych.
Chciałbym się lepiej zorientować o tym, co się dzieje.
Korytarze sejmowe są zawsze ciekawe. Troszeczkę ploteczek w naszej poniedziałkowej audycji się zawsze też przydaje. No to jakby to powiedzieć, nie po to nas zapraszamy, żebyście się nie dzielili ploteczkami. Także to... Karol Rawenda, jakieś jeszcze...
Jeszcze jedno zdanie...
Ploteczki?
Nie, ploteczek, może nie. Jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, dlaczego tak się dzieje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, bo od 89 roku nie mieliśmy rządów jednego obozu, jeden obóz nie miał władzy samodzielnej i byliśmy przyzwyczajeni, że ta dyskusja się dzieje nie tylko między partią, która wygrała wybory, a opozycją, ale też między partią a koalicjantem, tak jak w przypadku PSL-u często było, który w zasadzie zawsze był albo prawie zawsze był koalicjantem i gdzieś ta dyskusja była na zewnątrz. Teraz ona się w naturalny sposób przeniosła do tego obozu, który rządzi, który ma władzę, więc to jest normalne, tylko że my nie jesteśmy do tego jeszcze przyzwyczajeni. To tak w Stanach też jest jakiś, rządzi jeden obóz, to dyskusja się bardziej tam odbywa niż...
Odnoszę takie wrażenie, że dawno republikanie nie byli tak skłóceni jak teraz, ale to nie będziemy porównań czynić z Polską, więc w związku z tym staram się, jakby to powiedzieć, nie wrzucać tego międzynarodowego wątku. Jak to się skończy, mówiąc najkrócej, czy będzie to taka sytuacja, w której po prostu tam, gdzie był wpisany Zbigniew Ziobro, będzie wpisany Andrzej Duda i ustawy będą dla opozycji równie niesatysfakcjonujące?
No to po prostu jest zwykła ustawka, żeby uspokoić protesty uliczne i myślę, że się dogadają tam swoich, nie ukrzywdzą, podzielą się władzą, pan prezydent będzie wpisany zamiast ministra Ziobry i tyle. I oni będą zadowoleni,
nadziei,
ale gorzej z obywatelami.
Duda nie będzie do końca
kończy.
Świata prezydentem, ktoś inny będzie.
Bardzo proszę.
Nie traćcie nadziei.
Stracą nadzieję ludzie, bo po prostu sądownictwo nie będzie prawidłowo zreformowane tutaj, podzielą się władzą i skończą tą reformę, bo o to tak naprawdę chodziło, żeby wstawić swoich ludzi, to co się teraz dzieje, tak? Wymieniani są prezesi w całej Polsce, między innymi w Gdańsku, między innymi w Kościerzynie.
Ale przepraszam, ale czy na jakichś ludzi z zewnątrz? Na innych sędziów, no tak mówicie, że
wszystkich oczywiście swoich. No,
są jacyś
chodziło,
pisowcy sędziowie?
Było do udowodnienia.
No to już nie jest panie niezależny pośle, wymiar sprawiedliwości, sędziowie niezawiśli, których tak bronicie,
tak
a my są pisowcy.
Robicie wszystko, żeby tak
ja
się
nie
stało.
Rozumiem.
Wy będziecie zadowoleni, wy się zawsze obronicie. Natomiast co będzie ze zwykłymi ludźmi, to trudno powiedzieć.
Ewa Lider, Marcin Horała, to był ten dwugłos, który państwo żeście słyszeli. Jerzy Borowczak i Karol Rabenda są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do audycji już z innymi tematami.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I Karol Rabenda ze Stowarzyszenia Republikanie są moimi gośćmi. Trochę o Warszawie, ale myślę, że też trochę o samorządach, a właściwie o tym, co dzieje się wokół samorządów. Czy ta historia z Hanną Gronkiewicz-Waltz, czyli te jej stanowisko, że ona nie chce się stawiać przed komisją posła Jakiego i to, że właściwie teraz Platforma Obywatelska trochę na wyścigi ją namawia, żeby jednak zmieniła zdanie, to jest dowód na to, że Platforma się trochę rozstaje ze swoją wiceprzewodniczącą?
To nie jest tak, że się rozstaje, ale jak widzimy, jak ta komisja działa, jak się zachowuje, jak jest nieprofesjonalna, jak
jest
agresywna.
No to może jest powód, żeby nie iść na to posiedzenie.
I oczywiście prywatnie rozumiem panią Gronkiewicz-Waltz, że tam nie chce przed Patrykiem Jakim, byle jakim, mówić.
No nie obrażajmy wzajemnie.
Ale
się.
Naprawdę, no być może trzeba się wzajemnie obrażać, żeby to do ludzi dotarło. I myślę, że prezydent Warszawy...
A, myślę, że dociera, dociera.
Która...
Bez sensu.
Oczywiście, ja bym ją namawiał i wcześniej mówiłem, że jeśli pójść powiedzieć, co ma się w tym temacie do powiedzenia i nie dać się sprowokować do tych takich dyskusji na poziomie właśnie pana Jakiego. Ale niestety, pani prezydent jest samodzielna i taką decyzję podjęła.
Ale czy to oznacza, że jest samodzielna, to oznacza, że mówiąc najkrócej, Platforma Obywatelska już nie żyruje jakby działalności pani Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Niestety samodzielna.
Że ona nie chce już kandydować, więc rozumiem, jest jakby kandydatką w ostatnim roku urzędowania, znaczy waszą byłą kandydatką, a teraz...
Znaczy prezydentem Warszawy z polecenia Platformy dokończy kadencję. Będą nowe wybory i być może
no,
dlatego...
No to może zgłosić należy już tego kandydata samodzielnego, no,
jak go zgłosić,
albo uzgodnionego
jak
z Nowoczesną.
Jeszcze PiS myśli, jak zmienić ordynację wyborczą. No bez tego nie ma kogo co zgłaszać, bo musimy zobaczyć, czy będą mogli kandydować ludzie, czy będą własne komitety. No czekamy. Terlecki mówi, że będzie gruntowna zmiana ordynacji wyborczej. No więc czekamy na tą ordynację.
Paweł Rabiej z Nowoczesnej, który jest naszym kandydatem w Warszawie, bardzo by się ucieszył z poparcia. Myślę, że to by było rozsądne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o panią prezydent, to tak prywatnie myślę sobie, że ona się zwyczajnie zapędziła. No bo jak długo będzie płaciła te kary, tak? Całym majątkiem swoim? Myślę, że no, dobrze by było, żeby się pojawiła. Tak, ale no, gdyby ona się zapędziła, gdyby poszła na to pierwsze spotkanie, nawet jeśli ta komisja jest szemrana taka trochę, to powinna była zagrać w otwarte karty, bo tam są bardzo konkretne zarzuty, bardzo konkretne problemy i myślę, że zrobiła olbrzymi błąd, że na początku nie przyszła i nie powiedziała, bo jej głos się w ogóle przecież nie przebija, nie?
Tego oczywiście trzeba brakuje, podkreślić, bo... że miasto jest tam reprezentowane. No, są urzędnicy miasta.
Trochę za mało.
Urzędnicy to czasami mówią gorsze rzeczy niż oskarżyciele.
Niestety musi teraz wziąć na odwagę cywilną i pójść tam i powiedzieć głośno i zagrać w otwarte karty. Niestety.
Zaciera
nie
ręce Prawo i Sprawiedliwość w związku z tą sprawą?
No to nie ma z czego się cieszyć, bo sprawa jest ma raczej swój wymiar tragiczny, taki nawet czysto ludzki. No przypomnijmy, że chociażby Jolanta Brzeska, która walczyła o prawa lokatorów z mafią reprywatyzacyjną, no, zginęła. No, wszystko wskazuje na to, że została zamordowana, aczkolwiek ten wspaniały wymiar sprawiedliwości, którego bronicie, uznał, że popełniła samobójstwo metodą wywiezienia się do lasu i podpalenia. Więc sprawa jest jak najbardziej tragiczna i nie ma co tu się cieszyć. Można mieć taką gorzką czy taką melancholijną radość, że chociażby po latach część tej sprawiedliwości nigdy nie uda się całej, jest przywracana. A pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz do tej sprawy, to ja
pan
odnoszę wrażenie,
mówi,
że jeśli...
Pan sama się wywiozła do lasu i spaliła.
Nie.
Jakby to nasi... Czy,
mnie
czy...
korci coś innego.
Sprawiedliwości o tym powiedział. Nie wykryto sprawców. Tylko nie wykryto sprawców.
Znaczy, bo
nie
tylko. No to
znaczy, sama wywiozła do lasu.
Hipoteza o samobójstwie była obowiązująca w śledztwie.
Nie była.
Była.
No dobrze, ale w każdym razie ja rozumiem, że w tej chwili prokuratura może się sprawą zająć ponownie.
I
trzeba było zmian w prokuraturze, żeby w 2016 wznowiła postępowanie, które było już zamknięte i wszystkie końce
no i czekamy na.
Natomiast dwa słowa pani Hanie Gronkiewicz-Waltz. Dla mnie sprawa jest stuprocentowo jasna. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, dopóki występuje w mediach, to może opowiadać sobie, że nie wiedziała, że nie miała kontaktu, że nie miała wpływu. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby stanęła przed komisją weryfikacyjną, odpowiadałaby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. I wtedy już tak sobie radośnie nie mogła opowiadać. W prokuraturze nie wiemy, co zeznaje, ponieważ jest to objęte tajemnicą śledztwa.
I prokuratura prowadzi śledztwa, a nie komisja Jakiego.
I o to właśnie chodzi, żeby ludzie nie widzieli tego, co zeznaje pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wtedy, kiedy jest prawnie zobowiązana mówić prawdę. To jest prosta sprawa.
Też. Tego się świadek musi mówić prawdę.
Ale nie jest to publiczne, jeszcze raz powtarzam.
A
ludzie
to
tego
ma
nie widzą.
Znaczenie?
To ma znaczenie,
jeśli złoży
że
fałszywe
mówić
zeznania,
innego, niż
to zostanie oskarżona.
Choć ja cały czas odnoszę takie wrażenie, że jeśli wymyśliliśmy taką formę, w której osoba, która jest świadkiem, nie mówi publicznie, to wymyślenie takiej formy, która się nazywa ta komisja, gdzie musi mówić publicznie, no jest trochę wbrew temu,
tak
co jest standardem.
Tak samo jak we Włoszech nie mogli sobie poradzić z mafią, dopóki nie ustanowili instytucji sędziów śledczych, którzy łączyli uprawnienia prokuratorskie i sędziowskie. Jest to oczywiście instytucja nadzwyczajna, ponieważ sytuacja była nadzwyczajna i zwyczajne instytucje wymiaru sprawiedliwości nie tylko sobie z tym nie radziły, ale jeszcze w znacznej mierze brały udział w tym procederze. No i prominentni przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości. Trzeba było się zgodzić na komisję do spraw skoków. 5 miliardów wyparowało.
Nic nie wyparowało.
I jesteście przeciw. Upadło 9 skoków na 5 miliardów złotych. No i komisji nie chcecie.
Karol Rabenda.
Ja to bardzo chętnie wyjaśnię, ale nie chcę dominować czasowo tej audycji.
No, o skokach parę razy żeśmy już rozmawiali.
Naprawdę, słuchajcie, to by się Gdańszczanom też przydało. No
zaraz opowiem.
Karol Rabenda.
Platforma Obywatelska ma w ogóle duży problem z samorządowcami. To nie tylko w Warszawie. Jednak ta władza, którą oni posiadali w państwie i w samorządach, to widać, że jeśli ktoś jest długo przy władzy, no to pewne mechanizmy może się dzieją same i chociaż wątpię, żeby się działy same, bo taka wielka sprawa jak tematy reprywatyzacyjne, to nie mogły się dziać same, bez wiedzy urzędników, bez wiedzy włodarzy, bez wiedzy polityków rządzących. To też teraz jest taka przepychanka, czy jak powinna odpowiadać Hanna Gronkiewicz-Waltz? No, wszyscy wiedzą, że to władza Platformy w Warszawie przez ostatnie kadencje była gigantyczna, a tematy reprywatyzacyjne to nie są tematy, które się wzięły teraz od roku, tylko się dzieją ładnych parę lat. 10 lat, ten proceder trwa 10 lat, tak?
Znaczy ja powiem, dla ułatwienia trwa on trochę więcej.
No więcej
i w związku z tym dotyczy nie jednego prezydenta, ale to jest jakby inna historia. Nabrał tempa w ostatnim czasie.
Nabrał tempa, no dobrze, ale nabrał tempa.
Gronkiewicz-Waltz, liczba decyzji zwrotowych wzrosła wielokrotnie.
No, ale
ponad 6%.
Znaczy w taki sposób sobie samorząd podejrzewam... W taki sposób sobie wymyślił, że to będzie w zamian za faktyczną reprywatyzację i to się działo za przyzwoleniem pewnie polityków.
Ruszały inwestycje, działo się dużo rzeczy,
kamienice,
więc można było powiedzieć, że to jest
sukces. Które niszczały, bo nie wiadomo było, co z nimi, jaki jest ich status prawny, były wykupywane za groszowe pieniądze, były remontowane, miasto się pewnie cieszyło, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i z jakimś porządkiem prawnym.
No ale zaczęliśmy mówić o tych innych samorządowcach.
Zablokował Aleksander Kwaśniewski w kadencji 97-2001. Przygotowaliśmy taki projekt i przeprowadziliśmy przez Sejm. No niestety prezydent Kwaśniewski ją zawetował i to całe nieszczęście, bo ustawa mówiła wyraźnie komu, ile i za co.
No to prawda, ale
to
też
prawda,
przypomnę,
ale nie
że...
trzeba ustawy reprywatyzacyjnej, żeby na przykład nie uznawać fałszywych dokumentów albo ustanawiać kuratorów dla 140-letnich osób. No tu jednak
panie
mieliśmy do czynienia
pośle,
również z bezczelną gangsterką.
Zgadzam
bez
się
na obowiązujący
gangsterką.
Choć z drugiej strony,
tylko
gdyby się okazało, że dostaje
Ziobry,
właściciel 10%
wartości jakiego, tylko niech działa. Po co robicie cyrk z tego?
Komisja no? jakiego jest potrzebna do czego innego? Do tego, żeby być ostatnią instancją postępowań administracyjnych. Prokuratura mogła skazać nawet i prowadzi te postępowania, które za waszych rządów były umarzane. Kogoś za to, że bezprawnie wyłudził kamienicę, natomiast stosunek własnościowy, że ta kamienica była jego lub komuś, komu on przekazał, był dalej obowiązujący tak. I nie można go było wzruszyć. I od tego jest komisja weryfikacyjna.
Znaczy zobaczymy,
żeby
jak
to
będzie wyglądało,
tak,
bo
jak to
jeszcze zobaczymy,
wyglądało.
Jak będą wyglądały orzeczenia po pracy tej komisji. Tutaj tak. Też pamiętajmy, że żaden z tych procesów się jeszcze nie zakończył, wracając do wieloinstancyjności polskiego prawa.
Tak, w wielu tych przypadkach prokuratura prowadzi śledztwo.
Tak, ale,
no tak, ale zobaczymy, jak to się skończy.
W ogóle nie można byłoby podważać.
No dobrze, ale to wróćmy w takim razie do polityki. To jak wyszliśmy z tej Warszawy, to wróćmy na przykład do Gdańska.
To nie była polityka?
Czy Sopotu, czy innych miast, gdzie są albo politycy Platformy, albo byli politycy Platformy, którzy
to
są...
To przyszli politycy Platformy. No, nie ma takich.
Jak Marcin. Nie?
Może, tak. Może.
To, nie, to w takim projekcie chcesz pytać. Nie oczerniać na antenie.
No to dobrze. To potrzebujemy zmian, żarciki. Mówiąc najkrócej. Mam w studiu dwójkę nieoficjalnych i oficjalnych kandydatów na ważne stanowiska samorządowe, czyli panią Ewę Lider i pana Marcina Chorałę.
Nie, ja dementuję.
Dementuję?
Dementuję. Znaczy ja w ogóle
mam jestem brany pod uwagę.
Ja mam taki problem, ponieważ ja rozumiem, że dziennikarze potrzebują tak zwanych hard news i potrzebują podkręcić. No więc jeżeli jeżeli ja po raz kolejny mówię, mam bardzo jasny przekaz, to znaczy tak, nie podjęliśmy w Prawie i Sprawiedliwości decyzji o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta. Natomiast jak mi się państwo dziennikarze pytają o to, no, co jest prawdopodobne, jak toczą się dyskusje, no to na przykład w Gdyni faktycznie jest dosyć prawdopodobne, że tym kandydatem będzie moja skromna osoba, ale decyzja jeszcze nie jest podjęta, więc nie można mówić, że jestem kandydatem, nawet nieoficjalnym.
Oj tam.
No dobrze, no ale to w takim razie mam takie pytanie do Jurka Borowczaka, który
jest
nie jest co prawda kandydatem, choć żeśmy w kuluarach zastanawiali się, że będzie rozważać. Ale to w takim razie uchodzi za osobę,
ja
która jest stronnikiem jednego z pomorskich kandydatów na to stanowisko. Zdradźmy Jarosława Wałęsy.
Znam go od urodzenia, można powiedzieć, tak, i uważam, że jego doświadczenia, jego cały życiorys i na pewno będzie wśród kandydatów, bo sam już to zgłosił, na prezydenta Gdańska, ale tak jak mówi pan Marcin, my też podejmiemy taką decyzję pewnie w styczniu.
Ale dlaczego nie w takim razie Paweł Adamowicz, albo też nie inni kandydaci, Agnieszka Pomaska na przykład?
Będzie. Dzisiaj wiem, że ochotę zgłasza Agnieszka Pomaska czy Jarek Wałęsa i Paweł Adamowicz nie podjął decyzji, czy będzie kandydował. Jeśli podejmie decyzję, no to musiało grono Platformy podjąć decyzję, kto z tych wyrażających chęć kandydowania dostanie poparcie Platformy. Na pewno to będzie najlepszy kandydat, który wygra wybory w Gdańsku.
To brzmi jak prawybory, czy jakąś taką dyskusję, gdy tymczasem tak naprawdę jest to dużo bardziej skomplikowane. Mamy kandydata, który znajduje się, mówiąc najkrócej, pod ogniem zarzutów. Mamy kandydata, który z formalnego punktu widzenia zawiesił członkostwo w waszej partii. No i teraz pytanie, jaki jest wasz wpływ na tego kandydata i możliwość jego, nie wiem, wycofania i zastąpienia
innym? Ale kto zawiesił członkostwo? Mówimy o Pawle Adamowiczu.
Pawle Adamowiczu.
Znaczy, dlatego nie wiemy, czy on wyrazi ochotę kandydowania. Na razie tego nie mówi.
No dobrze, no to ciekawe.
Czyli nie wiecie.
Karol Rabenda?
Nie wiemy, nie
kandydat
mamy jeszcze, tak jak...
Rozważa?
Nie, chyba nie, znaczy się...
No, ja pamiętam, że była taka inicjatywa kandydata, który byłby prawicowy, a nie byłby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.
Różne są koncepcje, jest trochę za wcześnie, bo to my się przyzwyczailiśmy, że startuje obecny włodarz i kandydat największej partii opozycyjnej. Teraz nam się to troszeczkę rozjechało, bo Platforma ma problem z tym, żeby popierać swoich włodarzy w niektórych miejscach.
Żadnych nie mamy.
Z drugiej strony młodzi w Platformie już się naczekali, bo przecież Paweł Adamowicz rządzi tutaj 20 lat, no teraz 18, ale 20 lat będzie rządził do końca kadencji.
Trzeba podkreślić, więc, bardzo dobrze. Gdańsk wypięknie.
Presja jest.
Miała bym tu pewne uwagi.
Dziewiątym miastem w Europie.
No tak.
Dziewiątym miastem w Europie. To jest zasługa Pawła Adamowicza.
Przypomnę wcześniejszą wypowiedź, że jak im dłużej się rządzi bez zmiany władzy, tym te patologie wewnątrz obozu są coraz silniejsze, bo to jest jakiś taki proces, który...
długa
władza psuje. I to mamy w Gdańsku dobry tego... przykład. Od czasu do czasu warto przewietrzyć i wtedy i wprowadzić może trochę bardziej cywilizowane standardy. Więc mamy tu taką sytuację, że też po stronie Prawa i Sprawiedliwości nie ma konkretnego kandydata.
No tak, ale też oni chyba, ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość zna własną ordynację. To chcę tutaj przycisnąć pana Marcina Chorałę.
Chyba, że pan poseł się do Gdańska przeprowadzi.
Czemu ja mam się do Gdańska przeprowadzić?
Jaka będzie ordynacja do samorządów? Czy będą wybory jednoturowe, czy nie?
Właśnie.
Prosta większość wystarcza zostania prezydentem miasta?
Czy wiecie państwo, no, ten projekt, trwają prace, nie ma projektu, więc jak ja mam mówić, mam być wróżką, nie wiem, tutaj jakiś... Ja mogę powiedzieć, jaka jest moja osobista opinia. Otóż ja osobiście uważam, że nie byłoby to dobre rozwiązanie, żeby wybory były jednoturowe.
Dlaczego?
Na prezydenta. No chociażby dlatego, że byłyby one bardzo przypadkowe, wtedy powiedziałbym losowe, no może minimalną większością osoba, której w istocie nie popiera zdecydowana większość wyborców w danym mieście. Raczej w takich...
Do tego poziom władzy włodarza w mieście jest gigantyczny, więc tutaj ten mandat powinien być mocniejszy niż...
To prawda.
Bo w miastach mamy ustroje prezydenckie. Tak naprawdę.
O, prezydenckie, tak? To ja nawet powiem, taka prezydencko-absolutystyczne.
Tak.
Więc ja bym się skupił też przede wszystkim i warto by przy tej sytuacji pomyśleć i porozmawiać nad pewnych zmianach ustrojowych, zwiększających uprawnienia obywateli, zwiększających uprawnienia organów stanowiących, radnych, również radnych pojedynczych, bo na przykład teraz większość uprawnień, właściwie wszystkie uprawnienia kontrolne, jakie wobec prezydenta ma Rada Miasta, to ma Rada Miasta jako organ, więc jeżeli prezydent ma większość w tym organie, no to jest to iluzja. No, jeżeli w Gdyni na przykład przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny samorządności Wojciecha Szczurka, czyli to, że on został radnym, to zawdzięcza nazwisku prezydenta na swojej ulotce, którego to prezydenta ma kontrolować. No to wiadomo, że jest to fikcja. No.
Bardzo miłe, to co pan mówi, jest bardzo miłe. Jakbyśmy mieli takie zmiany, to myślę, że akurat podejrzewam, że prawie wszyscy by im przyklasali.
A ja myślę, że byłaby to kolejny zamach na demokrację i tam palenie świeczek pod urzędami miejskimi.
Kiedy my rządziliśmy, kiedy ja byłem w Radzie Miasta, komisję rewizyjną oddawaliśmy PiS-owi.
I bardzo słusznie. Znaczy,
i
to
tak
jest,
uważam, że powinno być.
To jest dobry obyczaj, kontroluje. Natomiast tam, gdzie tego obyczaju nie ma, nie wszędzie jest, to być może należałoby przyjąć takie rozwiązanie.
Bardzo mile to, że tak powiem, że taki żeśmy konsensus zbudowali. Ja chcę wam powiedzieć, że my, jakby to powiedzieć, bez przerwy będziemy rozmawiali już do godziny 10. Wiem, że pan Jerzy Borowczak w którymś momencie się wymknie, więc chciałbym odnotować fakt, że jeszcze jest, a ja za chwilę jak zniknie, to żebyście państwo się nie zdziwili. Więc
już dziękuję serdecznie, mam ważne spotkanie o 10.
No dobrze, to w takim razie, że tak powiem, jeśli chodzi o
sprawę... nie ma nic wspólnego ze zniknięciem posła Borowczaka.
No właśnie, to w takim razie chcę was jeszcze na koniec spytać o strzelanie. Czyli mówię najkrócej, co z tą ustawą o dostępie do broni? Czy to jest jeszcze jakaś ustawa, która, mówiąc najkrócej, jest jakoś bardzo kontrowersyjna? Ona miała nieszczęście pojawić się w momencie, kiedy mieliśmy to bardzo dramatyczne wydarzenie w Las Vegas.
To jest tak, że o tym dostępie do broni mówi się od dawna, tak? W Polsce, myślę, tam są statystyki, nie chciałbym tu strzelać, ale tej broni w prywatnych rękach jest bardzo dużo.
Bardzo mało.
Może nie jest tak jak w Stanach, nie jest tak jak w Niemczech na przykład, ale chyba przypada na 100 osób chyba 1,2
sztuki broni.
Sztuki broni, tak.
A w Niemczech 30, we Francji 31, we Szwecji
w Polsce jest najmniej broni,
to w Finlandii 45.
O właśnie, masz piękne dane. I też zastanówmy się, czy nie powinno być tak w Polsce. Także.
Trudno mi powiedzieć, znaczy te kraje mają na przykład tradycję myśliwską, której w Polsce nie ma, więc zastanawiam się, ile sztuk broni wchodzi w skład tego arsenału, które jest bronią myśliwską.
W tym 1-3 przytłaczającej większości myśliwska.
No właśnie.
No tak. I już plus,
no nie, ale ja myślę plus osoby, o tych krajach, o których mówimy, że jest tej broni tak dużo.
Różnie. Nie, no u nas praktycznie w ogóle nie ma broni, bo tą broń, którą mają, to mają albo myśliwi, albo kolekcjonerzy, którzy mają po kilkanaście sztuk broni, bo po prostu ją kolekcjonują i nawet nie z każdej, nie każdą używają.
Po co Polakom tak? byłaby broń?
Żeby się bronić. Broń jest do tego.
Tak? Na pewno u nas nie ma tradycji. Tak, broń. Że broń w domu, bo nie, powiedzmy w sanacyjnej Polsce nie było. Nie, no, po wojnie komuniści w ogóle tylko mieli uprawnienie do broni milicjanci wojskowi i prawie nikt więcej. Natomiast po roku 90 było możliwość posiadania broni dla własnej obrony i trzeba było tylko udowodnić, że człowiek jest zagrożony. I myślę, że dzisiaj tak też samo powinno być, że ludzie, którzy są, czują się zagrożeni, po badaniach lekarskich, psychiatrycznych, bo to jest ważne, żeby taką broń mogli otrzymać.
Czyli te przepisy są w tej chwili... Jest.
Teraz pozwoli przepisy pan? Są takie...
Pan już mówił na temat broni, proszę. Pozwoli pan, że teraz
znaczy,
ja coś powiem.
Wszyscy jeszcze powiemy, ale jakby to powiedzieć...
Ja powiem tak, broń służy tylko i wyłącznie w jednym celu, w celu zabijania. Ci, którzy zagłosują za taką ustawą o dostępności broni, będą mieli po prostu krew na rękach, dlatego że w Stanach Zjednoczonych dziennie ginie czworo dzieci ginie w Stanach Zjednoczonych. Manipulacja. Zwolnijmy ciemną stronę ludzkiej osobowości, jeżeli pozwolimy na to. A z drugiej strony, proszę państwa, jeżeli państwo mówi, że potrzebna jest broń dla każdego obywatela, to znaczy, że nie potrafi nas obronić.
Wystarczy tą grupę przestępców.
Tak, w tej chwili są takie przepisy, które pozwalają na to. Wystarczy te przepisy lekko poprawić, może zastanowić się, jak to zrobić mądrze, a nie...
Przestępcy łamią przepisy.
Ale właśnie przepisy...
Po co mamy takiego ministra Błaszczaka, żeby taką grupę uzbrojonych bandytów mocno kontrolować? Jeśli tego nie potrafi, to nie powinien być ministrem.
Znaczy ale pytanie, jaka ilość przestępstw z użyciem broni jest z użyciem broni, którą oficjalnie oni posiadali?
Oficjalna broń, która jest na pozwoleniem, w ogóle nie trafia do przestępców, tylko trafia do osób, które albo czują się zagrożone, albo mają taką potrzebę, że nie wiem, są w takich sytuacjach, gdzie musieliby się bronić na przykład przed przestępcami. A problem polega na tym, że teraz przepisy są absurdalne, które są wprowadzone jeszcze w czasach komuny, żeby je utrudniać.
Przepisy, a nie przyjmujmy taką ustawę.
I dochodzi do takich absurdów, że policjanci, którzy używają broni, chyba ich nie możemy posądzać o to, że są przestępcami, muszą mieć osobne pozwolenie na używanie broni, posiadanie broni. Oni przy takim poziomie szkolenia, to oni muszą dodatkowo uzyskać pozwolenie, żeby ćwiczyć strzelanie.
Znaczy, ja mam duże takie wrażenie, że w tej dyskusji o broni my cały czas nie dotykamy najważniejszego problemu, bo najważniejszym elementem tego faktu posiadania broni prywatnym posiadaniu jest prawo do obrony i teraz pytanie, czy z użyciem adekwatnych środków obrony tak zwanego własnego zdrowia, życia i mienia.
Ale tu nie chodzi o to, żeby broń... Cały sens posiadania broni nie polega na tym, żeby z niej strzelać, tylko żeby ją posiadać i żeby to było w świadomości przestępców, że może im się stać krzywda, jeśli trafią na uzbrojoną.
Ale im więcej broni na ulicach, tym większa szansa, że będzie ona użyta.
Ale przecież tej broni się nie nosi. Pani nie wie, o czym pani mówi. Większość pozwoleń na broń jest taka, że się nie chodzi z bronią po ulicach.
Bo wy uważacie, że to, co się dzieje, ta dostępność w Stanach Zjednoczonych broni nie wpływa na to, co się dzieje tam w szkołach na przykład. To się nie dzieje w sklepach.
Karol Rębenda, ostatnie zdanie i Marcin Chorała.
Docinki,
znaczy, porównywanie naszej dostępności do dostępności w Stanach to jest w ogóle jakiś absurd i to jest kompletne nieporozumienie, straszenie i to jest wariactwo.
Pewnie.
W Polsce mamy bardzo mało broni,
to jest
nawet
dla
w stosunku do Niemiec czy do innych krajów Europy Zachodniej.
Pożałujecie tych słów, kolego.
To chodzi o to, żeby ludzie mogli ją posiadać. Z dnia na dzień w Polsce nie wzrośnie posiadanie broni do takiej skali, że to będzie jakieś zagrożenie. To jest jakiś absurd.
Marcin Chorała, dlaczego to w ogóle zmieniać? Bo to jest pytanie.
Pierwsze, przepisy dotyczące posiadania broni są w Polsce absolutnie archaiczne i tu rację miał już nieobecny poseł Borowczak, że jest to dziedzictwo komunizmu. Znaczy tam w komunizmie zasada była taka, żeby broń Boże, ani jedna sztuka broni nie trafiła do rąk kogoś, kto byłby spoza szeroko pojętego aparatu władzy i mógłby tej broni użyć do zamachu na ustrój komunistyczny. W związku z tym o tym decydował uznaniowo komendant Milicji Obywatelskiej, który obywatel Polski Ludowej grozi zamachem na ustrój, a który nie grozi. I te przepisy zostały wprost, idą do tej pory, tylko się milicja zmieniła na policję. Więc chociażby prosta zasada. Niech będą te bardzo restrykcyjne wymogi, ale obiektywne.
A no dobrze, to jest nie zmieńmy przepisy, a nie wprowadzajmy taką uchwałę.
Ale jak zmienimy to?
Ustawę, przepraszam.
Ustawa to jest zgoda przepisów z definicji, pani poseł. Nie da się inaczej zmienić przepisów prawa niż wprowadzając ustawę.
Nie, można
po drugie,
przepisy wykonawcze różne zmienić. Można
decyzji,
to zrobić.
Że nie, jeżeli ustawa przyznaje uznaniową decyzję komendantowi, to zawsze to będzie uznaniowa decyzja. Dopóki ustawa nie zagwarantuje obywatelowi prawa, że jeżeli spełni określone kryteria, bardzo restrykcyjne, nie wiem, testy psychologiczne, egzaminy, kursy, cokolwiek.
Czyli można zrobić drobną nowelizację do istniejącej ustawy.
Jak je spełni, to ma takie prawo, żeby broń posiadać lub przynajmniej ma jakąś instancję odwoławczą od decyzji, że jej nie posiada.
To w takim razie, jeśli chcemy ten dostęp uobiektywnić, okej, ale czy chcemy w takim razie też, aby ta broń, tak jak powiedział Karol Rabenda, stała się argumentem na rzecz naszego bezpieczeństwa? Czyli mówiąc najkrócej, stworzyć takie możliwości, by człowiek legalnie mógł się nią bronić?
Musimy, poufmy o faktach. Tak? Po pierwsze, Polacy są najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie.
Ale dlaczego to zmieniać?
Właśnie.
Chociażby dlatego, że społeczeństwa, które są znacznie bardziej uzbrojone, nie występują tak negatywne zjawiska, jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyznaję, w Stanach Zjednoczonych.
Ale czy w Polsce występują jakieś negatywne zjawiska w związku z tym rozbrojeniem?
Negatywne zjawiska wyglądają takie, że jak trafi się już przestępca, który tę broń ma zazwyczaj nielegalnie, to ma niemal stuprocentową pewność, że jest panem sytuacji, bo nikt inny poza nim, ten, którego on napada i który chciałby się obronić, nie będzie w stanie się przed nim obronić. On jest stuprocentowym panem sytuacji, jeżeli ma nielegalnie posiadaną broń.
Nie ma nas bronić policja,
plus
dobra?
Jest też kwestia, że tak powiem, no, geopolityczna, że jesteśmy w tym miejscu Europy, jakim jesteśmy. Jest to na dłuższą metę niebezpieczne, żeby 99% mężczyzn nie wiedziało, z której strony karabin strzela, jak się pociąga za spust. Jeżeli mamy w Finlandii na przykład, która jest w podobnej sytuacji, tam mamy 45 sztuk broni na 100 obywateli. 45. W Polsce jedną, legalnie jedną. W całej Europie, nie w Unii Europejskiej, w całej Europie są tylko dwa kraje, gdzie jest to nieznacznie mniej, to jest Litwa i Rumunia. We wszystkich krajach rozwiniętych zachodniej Europy jest to o kilkadziesiąt razy więcej. I o ile możemy zgodzić się, że nie chcemy, żeby to wyglądało tak jak w Stanach Zjednoczonych i ten projekt ustawy absolutnie w tym kierunku nie idzie, no to na przykład chcielibyśmy, żeby w Polsce wyglądał tak w Szwajcarii na przykład, a w Szwajcarii też jest 45 sztuk broni.
Marcin Chorała, Ewa Lider, Karol Rabenda do pewnego momentu.
Ale co do idei, tak.
Jerzy Borowczak był naszym gościem. Bardzo jeszcze raz państwu dziękuję za audycję.
Dziękuję.
Dziękuję.